Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu bardzo dawno niewidziany gość, Artur Pacek. Chyba jesteś pierwszy raz w naszym miejscu, w tym nowym studiu.
Tak, zgadza się, pierwszy raz. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Ojcy, cała przyjemność po mojej stronie. Słupszczanin, ale bardzo, i tu nie będę ci słodził, bardzo znany w środowisku koszykarskim. Mam wrażenie, że nie tylko w Polsce. Jakby cię tak charakteryzować, to żeby być najbliżej sedna twojej działalności. Trener od fizjo, trener personalny koszykarzy, trener, który trochę zmienił postrzeganie tej działalności w drużynie koszykarskiej. Jak ty siebie opisujesz?
Wiesz co, no przede wszystkim jestem trenerem przygotowania fizycznego i w ten sposób chciałbym siebie nazywać, bo to jest główna rzecz, którą robię. To, co wspomniałeś, że trener personalny koszykarzy, rzeczywiście taka łatka została gdzieś mi przyklejona. Oczywiście to jakby w żaden sposób nie odbieram tego negatywnie, tylko z racji tego, że przez bardzo długi okres 90% moich klientów, osób, z którymi trenowałem, byli koszykarze, no to jakby nie ma się czemu jakby dziwić tej sytuacji. No i z racji tego, że no jak sam wiesz, niejednokrotnie znamy się też jakby spoza tego miejsca i jakby tej rozmowy teraz, no to też niejednokrotnie razem graliśmy w kosze, ja też grałem w kosza od dziecka, więc no ciężko, żeby było inaczej.
Ty trochę jesteś naznaczony, trochę obciążony dziedzicznie koszykówką, no bo wychowałeś się w zasadzie kilkaset metrów od hali Gryfia w Słupsku. Ja tylko zapomniałem, czy to był AWF w Zielonej Górze, czy w Gorzowie?
W Gorzowie Wielkopolskim.
W Gorzowie, dobrze, tak jest, w Gorzowie. I pamiętam, to był ten okres, w którym się poznaliśmy.
Tak jest.
Wtedy byłeś jeszcze studentem.
Tak jest.
Z marzeniami, a potem te marzenia się zrealizowały, założyłeś własną firmę.
Dokładnie tak.
Ale to były też czasy, kiedy niewiele osób sobie zdawało sprawę z tego, że zawodnik, profesjonalista, zawodowiec nie trenuje tylko, albo nie powinien tylko trenować w sezonie, tylko powinien się do tego sezonu przygotować.
Tak.
Bo wtedy jeszcze były takie czasy, że uważano, że no ten mid-season to jest taki, znaczy
off-season
jest taki po to, żeby odpocząć, trochę nagrzeszyć i wrócić do gry. Ty powiedziałeś, nie, panowie i panie, trzeba się tu szykować do sezonu i to jest równie ważne jak sam trening w sezonie. Dlaczego jest ważny ten trening?
Wiesz co, to jest świetne, co powiedziałeś i bez dwóch zdań rzeczywiście
tak jest. To była
w
ogóle zmiana podejścia do
tego. Tak, to w ogóle dużo osób też, jakby są dwie takie rzeczy, które ja mam w swojej głowie, które będą dokładnie charakteryzowały to, o czym wspomniałeś. Pierwsza jest taka, że kiedy zaczynałem, i no praktycznie, no myślę, że nikt tego nie robił, albo może ktoś robił, ja o tym nie wiedziałem, to też to był, wiesz, to był 2010-2011 rok, to było 14 lat temu, nie było chyba nawet Instagrama wtedy, nie wiem, czy był Facebook, ciężko mi powiedzieć, ja bynajmniej chyba nie miałem,
początki były.
Więc ciężko było w ogóle to jakby
rozpromować
i zdiagnozować, czy ktokolwiek to robi. Natomiast tak, jedynym narzędziem był telefon i to się załatwiało, te numery telefony do zawodników, wiesz, na zasadzie łańcuszka. No i na 100 telefonów, które ja wykonałem po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, 90 osób mówiło, że ono po prostu to, co powiedziałeś, ono nic nie robi. Bo to jest off-season, oni mają czas dla siebie, to jest jedyny moment, w którym
dla
oni
rodziny.
Mogą sobie dokładnie odpocząć, mogą sobie powariować, mogą sobie
wejść
na wakacje.
A to się wydaje logiczne.
Wydaje się logiczne, tak. 10 osób mówiło, że coś robi, no i często te coś to ograniczało się do tego, że po prostu wiązali buty i szli sobie pobiegać do lasu, czy pobiegać sobie na stadionie. I to było wszystko. Drugą rzeczą pamiętam, że kiedy wróciłem właśnie ze Stanów i no jakby tam, jeżeli chodzi o przepych związany z infrastrukturą, związany z sprzętem, związany z dostępnością tego sprzętu, jest ogromny i pamiętam, że chciałem zamówić drabinkę koordynacyjną. Znasz na pewno, szybkościową, czy tam zwał jak zwał.
Do biegania taką.
I linę. No to tego nie było. I na przykład musiałem jechać do Trójmiasta, do portu, żeby po prostu tą linę załatwić od tam marynarzy, żeby po prostu ją mieć, bo nikt tego nie sprzedawał wtedy. Tak samo było z drabinką, to się malowało po prostu na ziemi. Więc to były takie jakby dwie rzeczy, które ja mam w głowie, że no tego nie było tak popularne. No
a
i
to
teraz...
cię nie zniechęcało? Wykonałeś 100 telefonów
w ogóle...
i 10 osób powiedziało, że coś może robić.
Wiesz co, to jest trochę tak, jak kiedy do końca nie jesteś w 100% świadomy i nie masz tak jakby tych, nie jest do ciebie przyklejona taka zła,
Łatka opinia?
Łatka, nawet nie opinia, może wiesz, są takie jakby naleciałości, przekonania innych osób, to o wiele łatwiej ci się działa, bo trochę jesteś entuzjastyczny, trochę nie masz świadomości, trochę jedziesz z zamkniętymi oczami, trochę patrzysz na to.
Ale nie przejmujesz tego, że ludzie mówią, nie, ja nie będę trenował w wakacje, a po to jestem, żeby odpoczywać.
Wiesz
teraz.
Co, i teraz jakby ja się nauczyłem, że często to jest argument za argument i pewna wymiana zdań po to, żeby przekonać, że rzeczywiście to działa i rzeczywiście jest to potrzebne. No i teraz żyjemy w czasach, ostatnio pisałem taką publikację, pisałem też programy treningowe, jest multum publikacji jakby już usystematyzowanych w nauce i literaturze, które potwierdzają, że praca w off-season pomiędzy jednym a drugim sezonem przynosi wiele benefitów. Od poprawy w ogóle twojego zdrowia, co jest jakby nadrzędną rzeczą, po poprawę zdolności fizycznych.
I a to jest, nigdy nie postawił takiego zarzutu, że to jest prosta droga do przetrenowania, do kontuzji, do zmęczenia, bo musisz mieć też taki moment, w którym no, zmienisz kompletnie klimat, oderwiesz się od tego, co robisz przez cały rok, bo wpadasz w rutynę i tam łatwo popełnić błąd.
Ja się z tą, tak, zgadzam się, to jest świetne pytanie, bo to jest niejednokrotnie, które ja otrzymywałem, czy też w rozmowie z zawodnikami, agentami, trenerami i tak dalej, bo uwierz mi, że tak mniej więcej od okolicy maja, czerwca, no to ja mam codziennie no, po 20-30 telefonów i przeprowadzam tego typu rozmowy, czy to z zawodnikiem, agentem tego zawodnika, czy trenerami, czy w ogóle jakby w środowisku. I teraz jest bardzo prosta matematyka. Wyobraź sobie, że no, na poziomie ekstraklasy, jeżeli trenujesz w takim klasycznym mikrocyklu treningowym, ty masz mniej więcej od 6 do nawet 10-12 jednostek treningowych w tygodniu. Czyli czasami nawet zdarza się, że trenujesz po 2 razy dziennie, od meczu do meczu. I teraz twoim zadaniem w trakcie off-season, żeby to było rzeczywiście efektywne, nawet jeżeli zrezygnujesz całkowicie z koszykówki, bo ja też znam na przykład zawodników, którzy w ogóle nie trenują koszykarsko, ale robią tylko i wyłącznie ćwiczą siłowo, przygotowują się pod względem fizycznym. Na przykład Damian Kulik bardzo często jakby podążał tą praktyką z doskonałymi.
Żeby poczuć trochę głód piłki, tak?
Tak jest, między innymi prawdopodobnie. No to wystarczy, że ty zrobisz 4 jednostki siłowe w tygodniu, czyli redukujemy to o 66%, patrząc przy tym, czyli ta gęstość treningów jest zdecydowanie, żeby osiągnąć określony rezultat. Które będą no, tym dużym benefitem na początku sezonu. Więc tak jakby dla mnie to jest jedna z tych rzeczy. Po drugie, w trakcie off-season ty możesz robić rzeczy, na które nie możesz pozwolić sobie robić w in-season. Czyli w trakcie sezonu ty nie możesz pewnych rzeczy robić. Ty nie możesz na przykład robić treningu, który będzie poprawiał twoje zakresy ruchu, nie możesz robić elementów gimnastycznych, nie do końca możesz pójść na basen, nie do końca możesz ćwiczyć siłowo w bardziej, nie chcę tutaj użyć tego słowa kulturystycznie, hipertroficznie, ale
pakować.
To jest niespanie, tak,
pakować.
Ale to jest też bardzo ważne pod względem zabezpieczenia stawów, zabezpieczenia mięśni i tak dalej i w sezonie nie masz na to czasu, bo ty jesteś ukierunkowany od soboty do soboty, albo od niedzieli do niedzieli, to jest twoje święto i tam musisz pikować i często dobierasz narzędzia i środki, które muszą wyhajpować twój performance i twoją wydajność na maksa właśnie w weekend.
Czyli mówiąc po ludzku, musisz się tak przygotować w ciągu całego tygodnia, żeby w dniu meczowym być w najwyższej formie.
W topce, dokładnie
w najwyższej
tak.
Formie.
Oczywiście są te zależności, bo wiemy, że są trenerzy, którzy na przykład wybierają sobie, jak jest, wiemy o tym, że jest mocniejsza drużyna, mogą sobie pozwolić na to, żeby być troszeczkę pod tym progiem piku performance'u, po to, żeby na przykład móc zbudować sobie coś za 2-3 tygodnie, no ale to są takie zabiegi, które są stosowane gdzieś tam, wiesz, no okresowo, nie? Na takiej
w ciągu
zasadzie.
Tych 14-15 lat ilu koszykarzy się przez twoją klinikę Get Better
przewinęło?
To są wciąż te same nazwiska, bo ja tak patrzę na to, co publikujecie w sieci czasami, to wydaje mi się, że duża część tych zawodników wraca do ciebie rok po roku. Myślę, że takim kiedyś zwróciłem na to uwagę, że chyba po jednym z pierwszych, który tak rzeczywiście pokazał, że to jest ważny moment, ten off-season, to był chyba Jakub Dłonia, który teraz chyba pracuje z tobą jako instruktor, jeżeli
tak.
Mogę tak nazwać.
Ja myślę, że to jest jakby z mojej perspektywy, to jest największa nagroda i największa wizytówka mnie i nas, to co powiedziałeś, że ludzie wracają. I teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jeżeli chodzi o tak jakby w liczbach, bo myślę, że to są jakby już w tysiącach osób, tak jakby generalnie, globalnie przez tyle lat. Natomiast z poziomu ekstraklasy trenowaliśmy każdą osobę z każdej drużyny i to jest ponad 150 zawodników z poziomu ekstraklasy przez te 15 lat, które byli trenowali.
Ale to jest twoim zdaniem to już jest efekt pewnej edukacji. Oni na własnym ciele się przekonali, że to tak warto niestety dla, bo w głowie zawsze mamy takiego małego lenia, który mówi, zamiast biegać lepiej się połóż, albo zamiast dźwigać lepiej usiądź.
Oczywiście, że tak.
Ale oni z własnego doświadczenia już wiedzą, że to im procentuje w sezonie?
No tak, wiesz co, no pierwszym przykładem, który powiedziałeś, Kuba Dłoniak, no to kiedy my zaczynaliśmy pracę i współpracę z nim, no to była osoba, która grał w Zielonej Górze, on był tam 7., 8. w rotacji, nie grał, później kiedy przyszedł trener Uwalin, w ogóle przestał grać, no i po tym czasie, kiedy przyszło off-season, my tam zaczęliśmy trenować około maja tak naprawdę, bo ja już wtedy dojeżdżałem do niego do Zielonej Góry, trenowaliśmy, bo on nie trenował z drużyną, więc tego więcej było czasu i można było wygospodarować go, więc on tak naprawdę przetrenował ponad 3 miesiące, no i po tym przeszedł do Siarki Tarnobrzeg i zrobił Króla Strzelców, czyli to był pierwszy Polak od chyba 30 lat, Polski Król Strzelców PLK. I po tym czasie, tak krok po kroku, coraz więcej osób zaczęło się przekonywać. Tam był Paweł Kikowski, Paweł Lończyk do nas dołączył, Krzysiek Sulima, później był Krzysiu Szubarga, Artur Mielczarek. No i teraz wiadomo, mamy też młodszą generację, to Michał Michalak, wprawdzie on już ma, nie chcę tam tego obrażać, no ale swoje lata.
Młodo wygląda.
Tak jest.
Jakby zgolił brodę, to w ogóle.
No, Tomek Gielo, no teraz młodsza generacja, czyli Szymon Tomczak, Aleksander Dziewa, Kuba Musiał, Jakub Borowski, no także no jest Kacper Borowski, przepraszam, więc jakby no tych zawodników krok po kroku coraz bardziej się przekonywało do tej pracy, natomiast to, co mnie cieszy, te proporcje się odwróciły, czyli te 90% robi coś, bo nawet kiedy ja tam mam kontakt, dzwonię i tak dalej, na przykład, no coach, słuchaj, nie dam rady, bo mam jakieś tam inne obowiązki, no to mimo wszystko ja i tak trenuję. Ja mam tam trening przygotowany, albo czy możesz mi pomóc, ja będę to robił, ale niestety nie jestem w stanie przyjechać, więc jakby proporcje się odwróciły. Tych osób, nawet patrząc w szatni, tak, nie wiem, czy też na pewno znasz pełno historii, no kiedyś było 10 bad boyów, 2 normalnych, teraz jest 2 bad boyów i 10 normalnych. Normalnych, tak? W sensie, tak bardzo mówiąc kolokwialnie, więc to się zmieniło, tak? I jakby ja, to, z czego ja się najbardziej cieszę, że mogliśmy dołożyć tą cegiełkę do tego, że te środowisko i ci koszykarze inaczej zaczęli patrzeć, no bo to procentuje po prostu, jeżeli oni będą lepsi, no to kluby będą lepsze, jeżeli kluby będą lepsze, no to też reprezentacja będzie po prostu grać w stanie grać na wyższym poziomie.
Ale na to patrzysz trochę jak, no nieskromnie, jako na swój sukces osobisty, że zdołałeś ludzi przekonać do trochę nowej filozofii trenowania, przygotowywania do nowej, właściwie nowej ścieżki życiowej, no bo temu trzeba podporządkować w zasadzie wszystko, również swoje życie prywatne. Wiem, że te drugie połówki czasami krzywo na to patrzą, ale jeżeli rozumieją, że to jest praca też przy okazji, nie tylko pasja, ale praca, no to są w stanie to zrozumieć, że jest taka część życia, którą trzeba bez reszty oddać tej pasji.
Wiesz co, ja jestem generalnie w życiu bardzo sceptyczny i bardzo często zadaję sobie trudne pytania względem siebie po to, żeby weryfikować rzeczywistość. I taki jednym z moich takich idoli i osób, które podziwiałem przez wiele, wiele lat i podziwiam w dalszym ciągu w pewnym stopniu, to był Kobe Bryant. I on mówił zawsze coś takiego, reality of situation. I jakby ja jestem w pełni świadomy tego i przez wiele lat jakby wypierałem pewne rzeczy po to, żeby nie popaść w samozachwyt. Ja raczej nie mam czegoś takiego, twardo stąpam po ziemi. Natomiast myślę, że statystyka nas bardzo mocno broni, bo jeżeli spojrzysz na raz, dwa, trzy, na trzech ostatnich królów strzelców z Polskiej Ligi Koszykówki w ostatnich 20 latach, to są nasi zawodnicy. I to nie jest tak, że ktoś... Bo tak, jeżeli ktoś przyjdzie do mnie na 3 dni, bo tutaj też się zdarzają takie sytuacje, że na przykład dzwoni do mnie agent i mówi, słuchaj, no mam zawodnika, on ma tryouty na przykład, albo jedzie zaraz, albo musi dograć sezon, albo jeszcze, nie wiem, walczy o miejsce, chce, żeby przyjechał na 3 dni go odkurzyć, bo musi się gdzieś pokazać, to ja nawet tego nie, my nawet tego nie publikujemy, my się nawet tym nie chwalimy, bo jakby dla mnie to nie jest do końca
Twój produkt do
końca. Twój produkt. Ja tak jakby uważam, że potrzebujesz trochę czasu na to, żeby rzeczywiście mieć realny wpływ na to, bo to jest jakaś tam mała, w szczególności w grach zespołowych, tak? To jest mały puzzle do całości. Natomiast jeżeli ja współpracuję z kimś przez 14 lat, jak wspomniałeś, Kubę Dłoniaka, czy z Michałem Michalakiem od 2013 albo 14, to jest do sprawdzenia, czy z Krzyśkiem Szubargą, który też jakby był kolejnym polskim królem strzelców, z którym współpracowałem od mojego pierwszego roku pracy w Koszalinie, no to jakby wydaje mi się, że mam prawo, żeby w ten sposób powiedzieć. Drugą rzeczą, jeżeli też osoby z zewnątrz o tym mówią, że i zawodnicy mówią, że trochę zmieniliśmy sposób patrzenia na trening, i mówią to przez lata, no to nie chcę, żeby to zabrzmiało jakby nieskromnie, to co powiedziałeś, ale wydaje mi się, że trochę tak jest, że mamy jakby, mieliśmy przez lata realny wpływ na to, że te postrzeganie i patrzenie na to rzeczywiście jest, treningu jest trochę inne. Natomiast to, co mnie najbardziej cieszy, bo też o tym rozmawiałem z osoby czasem, czy ty się na przykład nie stresujesz, że teraz jest tyle kampów i tak dalej, i że tyle powstało. Właśnie mówię, że nie, ja bardzo się z tego cieszę, bo to znaczy, że więcej osób uprawia koszykówkę, a my po prostu kochamy koszykówkę, lubimy w nią grać,
i się rusza,
oglądać, i się rusza. Ludzie się tak, i to powoduje, że będzie statystycznie więcej osób prawdopodobnie, które będzie grało, jest szansa na to, że będziemy mieli więcej lepszych koszykarzy, więc ja z tego jestem bardzo usatysfakcjonowany. Też polecam wszystkim, patrząc troszeczkę głębiej, chcą wejść sobie w taki temat gdzieś tam psychologii, coachingu i podejście takiego do życia. Jest świetna książka, która nazywa się Pozwól im, czy tam w języku polskim, i ona właśnie pokazuje ten jakby mechanizm.
Trend, mechanizm,
że my często jesteśmy bardzo, chcemy to wszystko przywłaszczać i trzymać tam, że to jest tylko moje i nikomu nie chcę oddać. Tak naprawdę, no to nie o to chodzi w życiu, nie? Że im więcej damy, ja wierzę, że im więcej dam na zewnątrz, tym więcej do mnie wróci. No i rzeczywiście tak jest, bo to, co powiedziałeś, my mamy, no najwięcej osób do nas wraca i z poziomu ekstraklasy to są, jeżeli ja się z kimś wiążę, no to te osoby ze mną są już przez po prostu lata i myślę, że to jest największa wizytówka dla nas.
Zostajesz w Stali Ostrów?
Tak, mam umowę. To będzie mój, żeby nie skłamać, siódmy rok.
Jakoś sobie tak ustawiłem, że to...
Tak, z Wojtkiem Kamińskim to był mój pierwszy rok. Przychodziliśmy, pamiętam, z Rosy Radą, tam wtedy za dobrze się nie działo i przeszliśmy razem
Tak bywa w klubach.
Tak bywa, dokładnie.
Słuchaj, a jak miałeś w ubiegłym sezonie taką serię kontuzji, to zadawałeś sobie pytanie, czy coś nie zrobiłem nie okej, czy to się po prostu zdarzyło i koniec, bo był taki moment chyba ze 4 czy 5 zawodników w Stali było kontuzjowanych i nie dziwię się trenerowi Andrzejowi Urbanowi, że rozkładał ręce, bo tak naprawdę do końca to nic nikomu nie ujmując, nie do końca miał kim grać, żeby zrobić jakiś lepszy wynik. Zadawałeś sobie to pytanie?
Oczywiście, no jakby kontuzja to jest najgorsza rzecz, która może w stanie popsuć drużynę. No tam dużo osób mówi, że kontuzje i jakiś tam brak chemii w drużynie, to są dwie rzeczy, które najczęściej psują to, co się może dziać. Tak, oczywiście, że zadawałem sobie pytanie, no za to, po pierwsze, czysto pragmatycznie dostaję za to pieniądze, po drugie, to jest tak, że ja bardzo poważnie podchodzę do swojej pracy i moja praca jest moim życiem, jest częścią mojego życia, bardzo dużym kawałkiem i no oczywiście i bardzo często biorę odpowiedzialność za wiele rzeczy. Przez do tego okresu bardzo dużo mnie to nauczyło, bo do tego okresu statystycznie to nawet gdzieś tam ktoś to prowadził. Moje drużyny miały najmniej urazów i teraz nagle karta się odwróciła.
No właśnie.
Gdzie teoretycznie środowisko, jakieś metody treningowe, to też często było zadawane, ja nie zmieniałem na to. Natomiast jest wiele rzeczy, o których my nie możemy mówić i jest wiele rzeczy kontraktowych, jest wiele rzeczy pod względem jakby punktu medycznego, o których my nie możemy wspominać. Jest wiele rzeczy, o których też osoby nie wiedzą i o tym jakby ja też nie jestem upoważniony, żeby do tego mówić. Są też urazy i kontuzje, które my najnormalniej w świecie nie mamy czasami kompletnie wpływu, nawet jeżeli ktoś będzie rewelacyjnie przygotowany, tak jak w przypadku ACL-a, też jest bardzo dużo publikacji w ostatnim czasie, że jest to tak zwana kontuzja brain damage, czyli wyłączenie układu nerwowego na ułamki sekund, która powoduje uszkodzenie po prostu więzadła i na to też jakby nie mamy wpływu. Są też rzeczy, które zawodnicy wiemy, że przychodzą do nas w różnej formie. Czasami podpisujemy umowy z zawodnikami, ponosząc pewne ryzyko i na które my godzimy się na to ryzyko i konsekwencją może być właśnie uraz.
Ale równie dobrze nic się może nie zdarzyć przez cały sezon.
Dokładnie.
I czasami, to jest to ryzyko, tak?
I to jest, tak, i to jest te ryzyko, które my po prostu jakby
ja rozumiem, że są rzeczy, o których nie możesz mówić, bo tak, to są sprawy kontraktowe, ale pewnie przeleciała ci przez głowę taka myśl, czy ja na pewno zrobiłem wszystko tak jak zwykle, czy czegoś o czymś nie zapomniałem, czy może czegoś nie dopilnowałem. To jest normalna myśl w głowie człowieka, bo po serii jedna kontuzja, okej, druga, trzecia, czwarta, piąta i myślisz sobie, może ja to temu wszystkiemu jeszcze raz muszę się porządnie przyjrzeć.
Tak, oczywiście. To jest jakby dużo osób, wiesz, ja, mnie też bardzo dużo hejtu dotknęło związane z tym. Ostrów jest bardzo zbliżony do pod względem wielkości, takiego, wiesz, charakteru, podejścia i miłości do koszykówki, jak Słupsk. Bo
jeszcze
też jest,
Włocławek jest bardzo
i
podobny.
I Włocławek, tak. I to są takie miejsca, wiesz, jakby, które żyją tym i wszyscy o tym mówią. I
ale przejmowałeś się tym, czy to mogło się nie przejmować?
Tak, oczywiście. Ja miałem, wiesz, nie chcę mówić, że stany depresyjne, ale ja bardzo dużo, zresztą, no, jakby, wiesz, kwestią jest osoby, myślę, że z najbliższego otoczenia są w stanie powiedzieć, jak to wyglądało. Ja bardzo dużo nocy nie przespałem z tym, analizowałem bardzo dużo rzeczy, przeglądałem wszystkie plany, rozmawiałem z mądrzejszymi od siebie osobami, żeby wyciągnąć jakieś pewne wnioski z tego. Kluczem tak jakby do tego i takim, wiesz, kwintesencją, gdzieś tam gwoździem było to, że dużo hejtu na mnie spadło w takich, wiesz, gdzieś tam lokalnie i dużo osób mi zarzucało wiele rzeczy, jakby kompletnie nie wiedząc, jak to wszystko wygląda, bo tak jak wspomniałem, ja nie mogę mówić o wszystkich rzeczach, też są, zaraz powiem, też są odwrotne sytuacje, gdzie jakby moja praca, czy nasza praca jako trener przygotowania fizycznego dla klubu jest bardzo ważna jakby w tą odwrotną stronę, ale na przykład no, były takie już sytuacje, że wiesz, ja szedłem z synem w sklepie i podchodziła do mnie osoba i zaczynała mnie przy moim synie wyzywać, tak, że co ja w ogóle robię i tak dalej, więc jakby wiesz, to już to się, jakby
poza,
zaczyna się tak,
to
już się zaczyna się poza skalą, no. Tak, i jakby powiedziałem, że jakby no nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś zrobił sobie ze mnie materac, bo uważam, że przez lata jakby udowodniłem pewne rzeczy i jakby, wiesz, no ludzie, my lubimy szukać kozłów ofiarnych, lubimy obwiniać i bardzo często patrzymy jednotorowo, nie zastanawiając się w ogóle kompletnie nad innymi
albo,
okolicznościami.
Albo upraszczać pewne sprawy.
I upraszczać pewne rzeczy, gdzie tak nie jest, tak? I na przykład, no, były sytuacje, gdzie robiąc, no bo my zawsze mamy tam usystematyzowaną jakby ścieżkę taką przy podpisywaniu zawodników, jest pierwszy kontakt, później zawodnik przyjeżdża, bateria testów, testy przesiewowe, trafia do ortopeda i tak dalej, więc to nie jest tak, że ja za to odpowiadam, bo też jeszcze jest kilka osób, które również mają na to wpływ, czy ta osoba podpisze i czy jest. Później w trakcie też są podejmowane jakieś decyzje. No ale też były sytuacje, w których na przykład 3-4 zawodników nie podpisywało umowy ze względu na to, że my coś znaleźliśmy i było to jakby znalezione i ta osoba nie podpisała umowy i później się okazywało na przykład, że ona zerwała więzadło krzyżowe i nikt o tym nie mówił na przykład, tak? No ale w drugą stronę, więc jakby
to już
ja...
To tak nie działało.
To już jakby to nie działa. Natomiast ja myślę, jakby to nie chodzi o kwestię obrony, ale jeżeli miałbym powiedzieć największą kwestię, jeżeli chodzi o obronę swojej osoby, to jest to, że zawodnik i każdy, kto uprawiał jakąkolwiek dyscyplinę sportową, wie i ma poczucie, czy trening z drugą osobą działa, czy nie. No to wszystkie osoby, które doznawały jakichś kontuzji, chciały zawsze wracać i trenować ze mną. Czyli to nie było na zasadzie takiej, okej, okay, on mi coś zrobił, ja nie będę, broń Boże, z nim trenował. No bo teraz wyobraź sobie przykład Damiana Kuliga. On, po pierwsze, bo to są czynniki, które my nie wiemy i nie mamy pojęcia. Zerwanie ACL-a wiąże się, w nauce jest podane ponad 30 czynników, które mają wpływ. I ja teoretycznie musiałbym, jestem jednym z czynników 30. Jeszcze masz 29 innych czynników, które mają wpływ na zerwanie ACL-a. Było robione takie badanie na nieboszczyku, gdzie potrzebujesz ponad 1000 cykli zrobienia szuflady w kolanie, czyli po prostu zrobienia dźwigni, rozerwania ACL-a, żeby do tego ACL-a doszło uszkodzenia, żeby go zerwać. Czyli ja teoretycznie musiałbym wykonać jakieś ćwiczenie, gdzie w treningu siłowym bardzo ciężko jest to zrobić, wykonać 1000 cykli złego ćwiczenia, żeby doszło do uszkodzenia acela. No to jakby to jest irracjonalne, jest to niemożliwe praktycznie z punktu tak jakby tego, czym ja się zajmuję, więc jestem jednym z tak jakby procentowym udziałem. No i teraz jest Damian, który tak, no ma swój przebieg, grał bardzo dużo, miał wcześniej uszkodzonego też acela, co automatycznie predysponuje go 50% więcej, grał bardzo dużo minut. Jest też masa innych czynników, które mogło wpłynąć na to, że on po prostu
doszło... Ale z drugiej strony też on bardzo dużo zrobił, żeby być w dobrej formie, tak. Ćwiczył, schudł bardzo tak, i tak dalej.
I on wrócił i zagrał prawdopodobnie jeden z najlepszych sezonów po tym, więc jakby o tym już nikt nie mówił. I tak, więc jak rozumiesz, o co chodzi.
Taka
no,
twoja
no tak, więc jakby no to...
Artur,
to
ja mogę wygląda... z tobą bardzo długo, natomiast tak czas nam się kończy. Jasne. Powiedz mi tak na ostatnie zdanie... Twoim zdaniem liga zrobiła się bardziej fizyczna niż techniczna? Mówię o Orlen Basket Lidze. Czy to jest przesada tak mówić? Bo ja widzę tam po prostu, że w playoffach to trzeszczały kości już.
Wiesz co, ja myślę, że bardzo dużo osób, które przyjeżdża do nas z zawodników na przykład z zagranicy, to mówi, że ta liga jest specyficzna. I to jest jakby jedno z takich najczęstszych określeń, które my w ogóle, wiesz, no otrzymujemy i no jakby słyszymy w rozmowach z zawodnikami, którzy grali na przykład we włoskiej lidze, francuskiej i tak dalej, że może technicznie, poziom technicznych umiejętności, tak jakby indywidualnych, nie jest na wyższym poziomie, ale po pierwsze, sędziowie pozwalają na więcej i rzeczywiście ona jest fizyczniejsza. No i na przykład to pokazuje, zobacz na Eurocup, zobacz na BCL, zobacz na FIBA, zobacz na, no nie mam nikogo w Eurolidze, ale na przykład są zawodnicy w polskiej lidze, którzy radzą sobie w jakiś sposób, bo wykorzystują fizyczność, a kiedy trafiają na przykład na poziom europejski, gdzie to już się troszeczkę bardziej zaciera, no to oni już jakby praktycznie, no nie chcę mówić, że nie istnieją, ale mają bardzo duże problemy z
może
tym, żeby...
Może mniej po prostu wolno w fizycznym starciu i to jest...
I to też wychodzi. Tak.
I to wychodzi. Artur, przepraszam cię bardzo, ale musimy kończyć, bo nam się czas po prostu kończy, ale możemy się umówić, bo to jeszcze chwilę będzie, że tak umówimy jest. Się na drugą część tej rozmowy i pogadamy sobie o nadchodzącym sezonie.
Jasne.
Artur Pacek, Get Better, Stal Ostrów Wielkopolski. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Sport w Słupsku i nie tylko.